Mówi Paryż RFI, sobota, 7 dzień marca 2009 roku. Witają Państwa Andrea Kunowa, Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, magazynu europejskiego, polecamy Państwa uwadze magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Hillary Clinton w Turcji, Obama za miesiąc w Ankarze. Nie wiadomo, czy Amerykanie otworzą ambasadę w Syrii. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow chce podpisania nowych traktatów rozbrojeniowych z USA. Premier autonomii palestyńskiej Salman Fayyad złożył w sobotę na ręce prezydenta Mahmuda Abbasa dymisję swojego rządu. 8 pakistańskich policjantów i żołnierzy zginęło w sobotę rano na północnym zachodzie kraju w wyniku eksplozji samochodu pułapki. Amerykańska sekretarz stanu pani Hillary Clinton przybyła w nocy z piątku na sobotę do Ankary, która stanowi ostatni etap na drodze jej europejskiej i bliskowschodniej podróży. Wizyta w stolicy Turcji ma wznowić stosunki strategiczne między oboma krajami, nadszarpnięte za administratury Busha rozbieżnością stanowisk na temat kwestii kurdyjskiej. Amerykańska sekretarz stanu powiedziała, że prezydent Barack Obama przyleci do Ankary w ciągu miesiąca oraz że Stany Zjednoczone nie podjęły jeszcze decyzji o powrocie ich ambasadora do Syrii. Administracja Baracka Obamy ma okazję zbudować wzajemne stosunki na lepszych podstawach, teraz kiedy najostrzejsze problemy nagromadzone za prezydentury Busha zostały definitywnie wyeliminowane, powiedział AFP wysoki przedstawiciel amerykańskiej dyplomacji, zachowując anonimowość. Turcja była zdecydowanie przeciwna wojnie w Iraku i zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów podczas ofensywy irackiej w 2003 roku. Ankara wyrzucała przez wiele lat Waszyngtonowi, że przyzwalał na ataki separatystów z partii robotników Kurdystanu organizowane przeciwko Turcji z terytorium irackiego Kurdystanu. Dopiero po decyzji George'a Busha o udzieleniu armii tureckiej informacji na temat ruchów oddziałów separatystycznych na granicy iracko-tureckiej w roku 2007 stosunki obustronne uległy poprawie. Hillary Clinton, która spotkała się w stolicy Turcji Ankarze z tureckimi przywódcami, poinformowała też, że prezydent Barack Obama odwiedzi ten kraj mniej więcej za miesiąc. Na konferencji prasowej z szefem tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Alim Bakakanem oświadczyła, że spotkanie przedstawicieli obu państw będzie poświęcone konsultacjom w sprawie możliwie najbezpieczniejszego i najskuteczniejszego wycofania wojsk amerykańskich z Iraku. Będąca członkiem NATO, Turcja jest postrzegana jako zasadniczy sojusznik w takich kwestiach jak wycofanie się USA z Iraku, zablokowanie ambicji nuklearnych Iranu i wojna w Afganistanie. Ankara informowała, że jest gotowa służyć za tranzyt dla wycofujących się z Iraku sił. Baza powietrzna Incirlik na południu Turcji jest wykorzystywana przez Amerykanów do zaopatrzenia ich żołnierzy w Iraku i w Afganistanie. Mówiąc o chęci poprawy stosunków Waszyngtonu z Syrią, szefowa amerykańskiej dyplomacji zapewniła, że w Damaszku trwają już rozmowy między dwoma wysłannikami USA i przedstawicielami Syrii. Amerykańscy dyplomaci krótko po wyjeździe spotkali się z syryjskim ministrem spraw zagranicznych Walidem el-Mualim. Nie wiadomo jednak, kiedy przeprowadzą rozmowy z prezydentem Basharem al-Assadem, a ich misja została przemilczana przez syryjską prasę, co jest znakiem ostrożnego podejścia Damaszku, jak oceniają agencje. Prezydent Assad mówił wcześniej, że jest pod wrażeniem przyjaznych gestów amerykańskiej administracji, ale czeka na konkretne rezultaty. Program kilkugodzinnej wizyty amerykańskiej sekretarz stanu w regionie był bardzo napięty. Prócz kwestii irackiej Hillary Clinton omawiała z przedstawicielami tureckiego kierownictwa mediację pokojową podjętą przez Ankarę pomiędzy Izraelem i Syrią. Do poprzednich tematów dołączył zapewne temat transportu, wyposażenia dla oddziałów w Afganistanie, które Waszyngton chce prowadzić przez terytorium Turcji, relacje z Iranem i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Amerykańscy emisariusze prezydenta Obamy, Jeffrey Feldman i Daniel Shapiro, rozpoczęli w sobotę w Damaszku rozmowy z szefem dyplomacji syryjskiej Walidem Mualem. To pierwszy kontakt na tak wysokim szczeblu pomiędzy oboma krajami od roku wizyty Richarda Armitage'a, numer dwa w sekretariacie stanu w Damaszku w roku 2005. Jest to również kolejny krok na drodze nowej administracji do podjęcia dialogu z krajami, które Stany Zjednoczone uważają za czarne owce Bliskiego Wschodu. wywiadu, jak napisała agencja France Press. USA i Syria mają rozbieżne stanowiska na wiele poważnych tematów. To okazja wymiany poglądów na tematy dwustronne i regionalne, powiedział niedawno anonimowy przedstawiciel amerykańskiego kierownictwa. Amerykańska sekretarz stanu powiedziała też, że rząd zamierza zaprosić Iran na konferencję w sprawie Afganistanu, która ma się odbyć 31 marca pod przewodnictwem NATO. Ten gest świadczy o zmianie stosunku USA do Iranu. Waszyngton już nie grozi atakiem na Teheran i próbujemy metodami dyplomatycznymi przekonać Iran do zakończenia programu atomowego, który może posłużyć do budowy bomby atomowej. Władze w Teheranie zapowiedziały, że ich przedstawiciele pojawią się na konferencji w sprawie swego wschodniego sąsiada i zrobią wszystko, by w Afganistanie zapanował pokój. Muszą tylko dostać zaproszenie na to spotkanie. Jeśli Ameryka, kraje europejskie i inne chcą zaangażować Iran, powinny wysłać nam zaproszenie. Rozpatrzymy je i poinformujemy, że jesteśmy gotowi zaoferować Afganistanowi pomoc, zapowiedział rzecznik irańskiego rządu Gholam Hossein Elkham. Mówi Paryż RFI, nowa umowa START, czyli traktat dotyczący rozbrojenia podpisany przez USA i Związek Sowiecki przed jego rozpadem, stanowi dla nas najważniejszy cel działań, powiedział Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych w Genewie. Rosyjski minister spraw zagranicznych wezwał też nową amerykańską administrację do podpisania międzynarodowej umowy zakazującej prowadzenia podziemnych testów nuklearnych. Mówi Paryż RFI, premier autonomii palestyńskiej Salman Fayyad złożył w sobotę na ręce prezydenta Mahmuda Abbasa dymisję swojego rządu, aby umożliwić stworzenie nowego gabinetu jedności narodowej i pojednać się z Hamasem. Pod koniec lutego w Egipcie przywódcy 12 ruchów i organizacji palestyńskich, w tym również Fatahu i Hamasu, wypracowali wspólne stanowisko w sprawie działań zmierzających do powołania rządu porozumienia narodowego. Stany Zjednoczone i Unia Europejska pragną, by Palestyńczycy utworzyli rząd fachowców, a nie aktywistów ugrupowań politycznych. Pozwoliłoby to być może ominąć problem uznawania przez Zachód Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Po wygranych wyborach w czerwcu 2007 roku Hamas kontroluje Strefę Gazy. Mówi Paryż RFI. Według AFP w wyniku eksplozji samochodu pułapki na przedmieściach Peszawaru zginęło 8 pakistańskich policjantów i żołnierzy. Wersja Reutera jest odmienna. Według tej agencji w zamachu śmierć poniosło 5 policjantów oraz 3 żołnierzy. Reuter nie podaje, czy ładunek został zdetonowany zdalnie, czy dokonał tego zamachowiec samobójca. We wtorek w Lahaur na wschodzie Pakistanu uzbrojeni napastnicy zaatakowali autokar z zawodnikami lankijskiej reprezentacji krykietowej. W wyniku zamachu zginęło co najmniej 7 osób, głównie policjantów. Mówi Paryż RFI, marokańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło oficjalny komunikat o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Iranem. Przedmiotem tego ostrego konfliktu jest Bahrajn, o którego jedność i integralność terytorialną poróżniły się oba kraje. Leżące nad Zatoką Perską wyspiarskie Królestwo Bahrajnu jest rządzone przez sunnicką elitę, ale szyicka większość ma bliskie kontakty z Iranem od lat, zgłaszającym roszczenia terytorialne na podstawie kontroli nad wyspami z XVII i XVIII wieku. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor i Piotr Rosuchowicz.
Czy internet wyzwolił kobiety? Zastanawia się katolicki dziennik La Croix i zaraz sobie na postawione pytanie odpowiada. We Francji, podobnie jak i w innych krajach, kobiety nauczyły się posługiwać tym nowym narzędziem w ich życiu rodzinnym i zawodowym. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, przypadającego w niedzielę 8 marca, La Croix przeprowadził własne śledztwo na temat kondycji kobiety w dobie internetu. Przestrzeń wolności słowa w pracy, życiu publicznym czy w domu. Dla Francuzek sieć oznacza zarazem oszczędność czasu. Wiele z nich założyło i z wielkim powodzeniem prowadzi własny blog. Polecają lektury książek, dzielą się przepisami kulinarnymi, wymieniają spostrzeżenia na temat życia codziennego, dzielą się tym, co mają, sobą. Niestety wciąż mało blogów prowadzonych przez kobiety znajduje się wśród tych najważniejszych. Cieszą cieszących się największym wpływem. Czysty paradoks, gdyż we Francji kobiety więcej blogują niż mężczyźni. Czyżby w sieci obowiązywał ten sam szklany sufit, który przeszkadza im w życiu publicznym obejmować strategiczne stanowiska? Takiego zdania jest zapytana przez La Croix Isabelle Collet, doktor z wiedzy o edukacji. Klasyczne odzwierciedlenie społeczeństwa, w którym żyjemy, komentuje katolicki dziennik. Kolejny paradoks. Niektóre z blogów są tak popularne, że stają się finansowo opłacalne. Dla wielu pisanie w sieci stanowi dodatkowe źródło dochodów. Pierwszy rzut oka pozwoli ocenić, że chodzi o blogi o tak zwanej tematyce kobiecej. Albowiem, gdy tylko porusza on jakiś gorący temat, ma trudności z wypłynięciem na szerokie wody. La Croix nie zapomina, że internet jest w wielu krajach, gdzie obowiązuje cenzura, środkiem swobody wypowiedzi, jak na Kubie czy w Iranie. Od kiedy władzę przejęli tam konserwatyści, myślimy o Iranie, sieć stała się dla Iranek przestrzenią wolności i rewindykacji ich praw obywatelskich i praw człowieka. W Iranie internet nazywają blogi stanem. Mogą się w nim spotykać kobiety i mężczyźni i rozmawiać. Dysydenci wyrażają w nim swoje opinie i aspiracje do demokracji wobec zaostrzającego się reżimu. Od czasu dojścia do władzy konserwatystów i prezydenta Ahmadinejada wiele postępowych publikacji, które ujrzały światło dzienne za prezydentury Hatamiego, zostało zamkniętych. Ponieważ kobiety irańskie nie mają partii politycznej, feministki pojawiły się w sieci, co pozwoliło im na otwartą krytykę władzy i nagłośnienie ich stanowiska na arenie międzynarodowej. Dzięki sieci kampania miliona podpisów zaistniała w irańskiej opinii publicznej. To podjęta przez grupę kobiet, wśród których są dziennikarki, studentki, działaczki związkowe i deputowane, inicjatywa zbierania miliona podpisów niezbędnych do reformy praw kobiet. 8 razy rząd w Teheranie próbował zamknąć witrynę kampanii. Wiele działaczek zostało zatrzymanych za działania wymierzone w bezpieczeństwo kraju i odbywają karę w więzieniu w Iran. W styczniu 2007 roku 3 feministki udające się na konferencję w New Delhi zostały zatrzymane na lotnisku w Teheranie i odprowadzone do więzienia w Evin. Informacja o ich zatrzymaniu obiegła całą blogosferę i wydostała się na świat. Po 2 dniach działaczki zostały zwolnione. Internet federuje pokolenia. Matki uwięzionych studentek zawiązały Stowarzyszenie Matki dla Pokoju. Mają już własną stronę internetową. Iranki mają sprawdzone metody przeciwko cenzurze. Kiedy tylko jakaś strona zostaje zamknięta, otwarta zostaje nowa witryna pod zmienionym adresem. Internautki powiadomione zostają o zmianie drogą internetu. Jak Francuzi reagują na kryzys? Pyta popularny dziennik Le Parisien. Trzymają się mocno, ma się ochotę odpowiedzieć, trawestując autora Wesela. Jedni zaciskają pasa, oszczędzając na potęgę, inni stawiają na samopomoc, w czym wykorzystują internet i zwykłe stosunki sąsiedzkie. Jedni zakładają wypożyczalnie sprzętu domowego, inni korzystają z przysługujących im godzin doskonalenia zawodowego. Ktoś wykorzystał obniżki cen w budownictwie, bo z nimi spadają też procenty od kredytów. Ktoś inny założył własną firmę doradztwa zawodowego. Każdy jak może tak próbuje omamić kryzys. Dossier Le Parisien tchnie optymizmem i wiarą w międzyludzką solidarność, oby przetrwała ciężkie dni.
Piotr Smolar, specjalny wysłannik Le Monde na Ukrainie, zamieszcza w tej gazecie komentarz na temat zakulisowych walk politycznych w tym kraju. Uważa, że mają one charakter bezpardonowych potyczek podjazdowych. Ukraina to dryfujący statek. Ci, którzy mają rządzić krajem w ciężkich chwilach kryzysu gospodarczego, kłócą się bez przerwy, co wprawia w rozpacz przywódców krajów zachodnich i międzynarodowe organizacje finansowe. 27 lutego prezydent Wiktor Juszczenko zaapelował o moratorium na kłótnie polityczne, które miałoby potrwać do 1 lipca. 2 marca Juszczenko i pani Tymoszenko, premier Ukrainy, piszą wspólnie list do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby odpowiedzieć na krytyki MFW, który zwleka z przysłaniem do Kijowa kolejnej transzy pożyczki. 3 marca szef ukraińskiej dyplomacji Ochrysko zostaje pozbawiony stanowiska przez Ukraińską Radę, czyli tamtejszy parlament. Oficjalnie za zajmowanie zbyt antyrosyjskiej postawy, nieoficjalnie za zbyt zbliżone do prezydenta poglądy. 4 marca, gdy piękna Julia przyjmowana jest z honorami w Paryżu, ukraińska służba bezpieczeństwa wchodzi do głównej siedziby Naftohazu i zabiera dokumenty dotyczące rzekomej kradzieży rosyjskiego gazu przeznaczonego dla Europy. 5 marca brakująca suma w wysokości 400 miliardów dolarów nagle zostaje Gazpromowi wypłacona. Pani Tymoszenko podjęła przed paroma tygodniami decyzję o zawieszeniu działalności Rosukrenergo, pośrednika między Naftohazem a Gazpromem. Do kogo należą miliony metrów sześciennych gazu przepływającego przez Ukrainę? Do Naftohazu, mówi pani premier. Są źródłem malwersacji i przekrętów prywatnych, mówi pan prezydent. Największe korzyści z Rosukrenergo czerpał biznesmen o nazwisku Dmitrij Firtasz, który ma także kontrolę nad kilkoma stacjami telewizyjnymi na Ukrainie. Atakując go, pani premier udała, że walczy z korupcją i pozbawia prezydenta wielu źródeł dochodów. Ale są to, pisze Smolar, tylko walki polityczne. Prawdziwa tragedia rozgrywa się w ukraińskiej gospodarce. Inflacja jest monstrualna, hrywna straciła na wartości przez ostatni kwartał 40%, a produkcja przemysłowa kraju prawie stanęła. Ukraińcy próbują jakoś ratować swoje oszczędności, ale są one na ogół umieszczone na kontach długoterminowych. Sytuacja jest dramatyczna. Banki tracą zaufanie. Na 40 miliardów hrywien znajdujących się poza systemem bankowym w ciągu ostatniego kwartału suma ta wzrosła aż o 15 miliardów. Ten potencjał finansowy trzeba koniecznie wykorzystać, mówi cytowany przez Le Monde prezes Narodowego Banku Ukraińskiego Petro Poroszenko. Ale jak to zrobić? Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań Ekonomicznych Igor Burakowski twierdzi, że w ukraińskim sektorze bankowym dojdzie do istotnej restrukturyzacji. Niektóre banki znikną, inne dokonają koniecznych fuzji. Pod koniec pierwszego kwartału sytuacja będzie jaśniejsza.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Jak widzą Europę przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego studenci z Lille? Proponujemy garść wypowiedzi dziewcząt i chłopców studiujących na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Lille 3. Rozmowy prowadzi Anna Bernhardt.
Jesteście młodymi Europejczykami. W czerwcu odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy będziecie brać w nich udział?
Osobiście nie myślę, ponieważ nie jestem tak za bardzo zainteresowaną polityką, także bym musiała przede wszystkim bardziej się zainteresować, wiedzieć o co chodzi i tak się wgłębić w ten temat.
Tak naprawdę to nie wiedziałam, że są wybory teraz. Czemu nie wziąć udział? Bym musiała się zorientować.
Ja ogólnie zobaczę, ogólnie tak samo teraz się dowiedziałam, że w czerwcu są właśnie wybory, więc jeszcze decyzja nie jest podjęta.
W Francji, kiedy oglądamy politykę, to jest bardzo śmieszna rzecz, więc rzadko słychać o europejskich wyborach i rzadko ludzie nawet biorą w nich działań.
Co to znaczy dla Was Europa, bo Wy ją będziecie budować dalej?
Europa to jest jakby zjednoczenie krajów, którzy mają podobną historię, które mieli te same, może te same walki, te same trudności i to łączy Europę, myślę.
Ale co znaczy budować wspólny europejski dom? Czy w ogóle warto?
Tak, oczywiście, że warto. Nie wiem, dla mnie Europa oznacza my, właśnie młodzi. My właśnie teraz budujemy tę Europę, która się buduje jeszcze. I mi się wydaje, że jeżeli Europa będzie taką jednostką silną, to zwycięży cały świat.
No właśnie, Europa to jesteśmy my właśnie, młodzi ludzie teraz, którzy możemy ją zbudować w ten sposób, że będzie ona lepsza niż kilkadziesiąt lat temu, że będą wszystkie państwa zjednoczone i jakby nie będzie powodów do różnych wojen, ani do różnych sporów, że wszyscy będziemy wolni, zjednoczeni i szczęśliwi.
Dziękuję Wam bardzo.
Europa w prasie francuskiej.
Prasa francuska poświęca coraz więcej miejsca wyborom europejskim. Poza informacjami na temat kandydatur w 8 okręgach wyborczych znajdujemy też pierwsze krytyczne komentarze na temat wyznaczania kandydatów.
Ekonomiczny dziennik Les Echos twierdzi, że główne francuskie partie polityczne, rządząca UMP i opozycyjna partia socjalistyczna, kierują się w wyborze kandydatów głównie względami polityki wewnętrznej. Kompetencje i zaangażowanie w sprawy Zjednoczonej Europy zeszły na drugi plan. Centrowa partia Modem chce z kolei wykorzystać wybory europejskie przeciwko prezydentowi Sarkoziemu.
Ku oburzeniu Stowarzyszenia Pro Europa 2009, skupiającego młode kadry, wielu przyszłych kandydatów myśli już teraz o powrocie na francuską scenę polityczną. Wielu z nich nie zagrzeje miejsca w Parlamencie Europejskim. Chociażby Michel Barnier, gwiazda wśród kandydatów partii władzy UMP, stojący na czele listy kandydatów w okręgu paryskim, który marzy o powrocie do Komisji Europejskiej.
Kandydatury zależą od sojuszów politycznych, bywają też rekompensatą za wyświadczone przysługi. Dziennik Les Echos daje przykład byłego dziennikarza Jean-Marie Cavady, eurodeputowanego, który był zmuszony zrezygnować z funkcji przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych po prostu dlatego, że go nigdy nie było. Ale Jean-Marie Cavada jest dzisiaj dobrze uplasowanym kandydatem na liście okręgu paryskiego, dlatego, że przystał do centrystów, którzy sprzymierzyli się z neogolistami.
Partia socjalistyczna ma inny problem. Pogodzić wszystkie prądy, wszystkich liderów, którzy wydzierają sobie kierownictwo partyjne, zajęte na razie przez Martin Aubry. Wszyscy muszą być reprezentowani w Parlamencie Europejskim.
Znacznie mniejsza partia Modem uplasowała na listach wszystkich liderów, za wyjątkiem byłego kandydata do urzędu prezydenckiego François Bayrou, który zaczął kampanię od ostrej krytyki pod adresem prezydenta Sarkoziego, nadając ton przyszłej kampanii. W ten ton uderzą prawdopodobnie wszystkie partie opozycyjne, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Wszystkie kierują wzrok ponad horyzontem europejskim ku wyborom samorządowym we Francji w 2010 roku i wyborom parlamentarnym w 2012.
Była to analiza ekonomicznego dziennika Les Echos. Podczas gdy przygotowania do wyborów europejskich we Francji odbywają się przy akompaniamencie rozgrywek wewnątrzpartyjnych i napięć między większością a opozycją, w Parlamencie Europejskim panuje inny zgoła klimat. Mogli się o tym przekonać wyborcy miasta Lyon, którzy przyszli na spotkanie z ich eurodeputowaną socjalistką Martine Roure. Usłyszeli ją, jak podsumowywała kończącą się kadencję w imieniu całego Parlamentu Europejskiego, a nie tylko własnej grupy politycznej. Zapytałam ją, skąd się bierze to podejście, widoczne także u innych eurodeputowanych.
To prawda, że czujemy się Parlamentem Europejskim. To prawda, że jest to typowe dla Parlamentu Europejskiego. Kiedy głosujemy w jakiejś sprawie i jesteśmy z tego dumni, uważamy to za wspólny sukces. Nie wysuwamy na pierwszy plan pracy grup politycznych. Myślę, że jest to cecha szczególna Parlamentu Europejskiego. Trzeba powiedzieć, że zbudowaliśmy w Europie coś nadzwyczajnego. Więc jeżeli Parlament Europejski funkcjonuje inaczej niż inne parlamenty, to jest to całkowicie normalne w tej niezwykłości.
Czy Parlament Europejski mógłby stać się wzorem dla parlamentów narodowych pod tym właśnie względem przedkładania meritum sprawy nad podziały polityczne i układy sił?
Dlaczego nie? Ale jest to na razie pobożne życzenie. Partie polityczne mają duże znaczenie we wszystkich krajach członkowskich, nie tylko we Francji. To prawda, że występują raczej w przeciwstawnych blokach. Trzeba wiedzieć, że w Parlamencie Europejskim też toczymy boje, prawica przeciwko lewicy, ale kiedy udaje nam się uchwalić tekst, z którego jesteśmy dumni, uważamy go za nasze wspólne dzieło.
Teksty, z których Parlament Europejski jest dumny, to według francuskiej eurodeputowanej Martine Roure dyrektywy o czasie pracy i pracy tymczasowej, o wolnym przepływie usług i o imigracji. Według polskiej eurodeputowanej Genowefy Grabowskiej najcenniejszy tekst legislacyjny kończącej się kadencji dotyczył alimentów. To temat na czasie w przeddzień Dnia Kobiet, któremu instytucje unijne poświęcają wiele uwagi. Pani profesor, czy można powiedzieć coś o bilansie parlamentu? Pani interesuje się sprawami dotyczącymi każdego z obywateli Unii, takimi sprawami codziennymi. Co w tej dziedzinie parlament zrobił najbardziej użytecznego, powiedzmy, dla obywateli?
No więc ja bym tutaj ze swojego podwórka chciała podkreślić coś, co jestem zadowolona, iż zamknęliśmy, a mianowicie mój raport dotyczący zobowiązań alimentacyjnych w kontekście ich egzekucji w ramach Unii Europejskiej. To znaczy ściągalność alimentów i dostarczanie środków do życia dzieciom, których jedno z rodziców wyjechało poza państwo własne członkowskie i przebywa na terenie, w innym państwie członkowskim, na terenie Unii Europejskiej. To rozporządzenie, które myśmy właśnie już po raz drugi mieli tutaj i przyjemność i konieczność omawiać i dyskutować, zostało przez parlament już przyjęte jako zmienione przez Radę, uzupełnione o wynik trudnych negocjacji wewnętrznych między państwami członkowskimi. Parlament, mogę powiedzieć, nie był zadowolony, iż państwa członkowskie nie poszły tak dalece, jak myśmy chcieli. Państwa członkowskie na razie nie przyjęły tej koncepcji, by egzekwować z rachunku dłużnika alimentacyjnego, który jest za granicą, tę kwotę alimentów bezpośrednio. System egzekwowania będzie stary, natomiast przyjęły znaczne uproszczenie procedur dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na poziomie współpracy sądowej, zrezygnowały z konieczności powtórnego uznawania wyroku orzekającego alimenty w państwie członkowskim, gdzie dłużnik alimentacyjny przebywa, co sprawi, że właśnie dziecko, obywatel Unii Europejskiej czekający na te środki do życia, czekający na alimenty, po prostu dużo, dużo szybciej je dostanie i starając się o nie, nie poniesie takich kosztów, jakie ponosi do tej pory w związku z ustaleniem, gdzie przebywa dłużnik alimentacyjny i w związku z egzekwowaniem tegoż wyroku. Więc to uważam jest coś, co w sumie prezydencja francuska daje obywatelom Unii Europejskiej, a głównie dzieciom, bo gro, większość zdecydowana alimentów to alimenty płacone na rzecz dzieci. Minimalną część stanowią alimenty dla małżonka po rozwodzie.
Mówiła polska eurodeputowana Genowefa Grabowska, członkini Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Wróćmy jeszcze na chwilę do Lyonu, gdzie na spotkanie z eurodeputowaną Martine Roure w merostwie trzeciej dzielnicy Lyonu przyszło naprawdę wielu ludzi. To dobrze rokuje przyszłej kampanii wyborczej i potwierdza wyniki sondaży i wywiadów ulicznych w krajach Unii, które przedstawił francuski portal Euractiv. Większość chciałaby wybrać osoby zaangażowane w sprawy europejskie, ale jednocześnie zakorzenione we własnym mieście lub regionie. Większość wyborców chce znać swoich eurodeputowanych, a potem się z nimi spotykać, żeby wiedzieć, jak ich reprezentują. Większość wyborców nie chce osobistości zrzucanych na spadochronach przez partie polityczne. A skoro, jak pisał cytowany wcześniej dziennik Les Echos, tak właśnie postępują sztaby partyjne, w każdym razie we Francji, wynik może być tylko jeden. Wysoka, tak jak w przeszłości, a może nawet jeszcze wyższa absencja podczas wyborów europejskich 7 czerwca.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
wszystko mija, wszystko przeminęło. Urodziłem się w czasach, gdy płyta 78-obrotowa jeszcze się kręciła. Umrę zapewne w czasach, gdy płyt jako takich już pewnie nie będzie, tylko wirtualne bajty w formacie lossless. Chyba, że w ogóle odgrzebią nas za 1000 lat spod popiołów Wezuwiusza i długo się będą zastanawiać, do czego nam służyły te srebrzyste krążki z dziurką w środku i po co nam tego było aż tyle. 18 lutego zmarł w Wielkiej Brytanii w wieku lat 80 Christopher Rayburn. Jego nazwiska pewnie Państwo nie pamiętają, choć jeżeli macie w domu nagrania firmy Decca z ostatnich 40 lat, to Rayburna jest tam pełno. Należał do wygasającej, już wygasłej rasy wielkich producentów płytowych. W odstępie tygodnia zmarł zresztą jego kolega James Locke. Ich najsławniejszy szef z firmy Decca, John Culshaw, nie żyje już od blisko 20 lat. Rayburn przy nim zaczął karierę, należał bowiem do ekipy Decki, która od połowy lat 50. nagrywała legendarny, dzisiaj pierwszy na płytach pierścień Nibelunga Wagnera pod dyrekcją Scholtiego. Patronem ich wszystkich był Fred Geisberg, który zaczął jeszcze za życia Edisona, a podpisując serię kontraktów nagraniowych z największymi żyjącymi muzykami, od Caruza poczynając, stworzył właściwie klasyczną fonografię. Rayburn, wykształcony w Oksfordzie, był muzykologiem całą gębą, dokonał wielu cennych odkryć, zwłaszcza w mozartologii. W czasie poszukiwań w wiedeńskich i praskich archiwach zaprzyjaźnił się ze swym rówieśnikiem Robinsem Landonem, wielkim znawcą Haydna. Podobno rywalizowali o rękę jednej damy i Rayburn przegrał. W roku 1958 wszedł na stałe do Decki już jako uznany badacz. Culshaw pisał o nim, że zrobił więcej nagrań operowych niż ktokolwiek na świecie, a były to czasy, gdy wielkie firmy miały swoje biura we wszystkich wielkich miastach operowych świata i wydawały kilka kompletów rocznie. Zawsze pasjonowało go wykonawstwo, uwielbiał wielkich muzyków, szczególnie śpiewaków, którzy odwdzięczyli mu się szacunkiem i zaufaniem. Pierwsze płyty Merlin Horn dla Decki, te, na których młoda Amerykanka partneruje w sposób niezrównany młodej Australijce Joan Sutherland, to właśnie Rayburn.
Joan Sutherland i Marilyn Horne oraz londyńska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Richarda Boninga. Fragment duetu Semiramidy i Arzace z drugiego aktu opery Rossiniego. Semiramida, jeden z zawrotnych przykładów wokalnej wirtuozerii na płytach, pochodzący z albumu Stulecie bel canta, nagranego 35 lat temu. Producent Christopher Rayburn nagrywał ze wszystkimi wielkimi muzykami stulecia. Szczególnie bliską współpracę nawiązał jednak chyba z Scholtym, którego spotkał pierwszy raz w roku 1958 jako członek ekipy nagrywającej niezrównaną po dziś dzień Arabellę Straussa z Lizą della Casa. Producentem był Calshow, Rayburn zaś reżyserował śpiewaków w studio, by uzyskać wymarzone efekty przestrzenne. Było to bowiem jedno z pierwszych nagrań operowych stereofonicznych. Wraz z Scholtym nagrali potem wiele innych rzeczy, szczególnie widowiskowego Kawalera z Różą sprzed lat 40. Nagranie, którego dźwiękowy blask nie przygasł po dziś dzień.
Thank you.
Minton jako Octavian, Helen Donet jako Zofia, filharmonicy wiedeńscy, na których Decca miała wówczas wyłączność, i Georg Scholti za pulpitem, fragment drugiego aktu Kawalera z różą Ryszarda Straussa. Jedno z ostatnich nagrań Reuberna, już jako zasłużonego emeryta, to znakomita również z Scholtim zrobiona Kobieta bez cienia Straussa. Carmen Scholtiego z Tatianą Trojano sprzed 34 lat to także Reuben, który z pewnością przyczynił się do opracowania wzorowego muzycznego tekstu tej problematycznej partytury. Tosca z Leontyną Price, Madame Butterfly z Mirellą Freni, Aida z Tebaldi i Bergoncim, wszystko z Karajanem za pulpitem, także Reuben. Podobnie jak druga Łucja z La Marmoru Sutherland z Pavarottim. Komplety koncertów Mozarta i Beethovena z Ashkenazim, to też on. Jak powiedziałem, śpiewacy Reuberna uwielbiali, wiedząc, że nikt tak nie zadba o ich artystyczne interesy jak on. Z wieloma przyjaźnił się osobiście. Zostawił po sobie 3 córki, które do chrztu trzymali kolejno Leontyna Price, Tom Krause i Marilyn Horn. To chyba o czymś świadczy. Może dlatego udawało mu się gromadzić przed mikrofonem ekipy zawrotne. Jak ta, która stanęła w londyńskim studio Kingsway Hall w sierpniu 1972 roku, by nagrać Turandot Pucciniego. Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Tom Krause, Mikołaj Giaurow, nawet Peter Pears w małej roli cesarza i Zubin Mehta za pulpitem. Koledzy z konkurencyjnych firm patrzyli na to z zachwytem i zazdrością. Non piangere di voi. Thank you. Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé jako Liu, Mikołaj Giaurow jako Timur, jako trzej mandaryni Tom Krause, Pier Francesco Poli i Piero de Palma. Turandot bez tego króla epizodów byłaby nieważna. Chór Johna Oldisa i londyńska orkiestra symfoniczna, a na podium Zubin Mehta. Nagranie Dekki sprzed 37 lat, producent Christopher Rayburn. Jako typowo brytyjski facecjonista wystąpił pod pseudonimem w małych rulkach kilku swoich nagrań operowych. Lord Barrymore, brytyjski szlachcic w nagraniu Zemsty nietoperza Karajana, to właśnie on, pod nazwiskiem Omar Godnow, czyli Bóg wie co. Parę słów notariusza w Córce pułku z Sutherland i Pavarottim, to także on. Nim odszedł, popełnił jeden grzech ciężki, montując pierwszy stadionowy koncert trzech tenorów. Ciekawe, czy na szali przedwiecznego, tam na górze, jego zasługi przeważyły. By poprawić bilans, zdążył jeszcze odkryć jeden z najpiękniejszych talentów wokalnych ostatniego dwudziestolecia. Pierwsze nagrane przezeń płyty Cecilii Bartoli wciąż budzą zachwyt. Thank you. recytaty Fiaria Zuzanny z czwartego aktu Wesela Figara, Cecilia Bartoli i Wiedeńska Orkiestra Kameralna dyrygował Gerdy Fischer. Płyta nagrana w roku 1990, producent Christopher Rayburn, jeden z mistrzów światowej fonografii ostatniego półwiecza, który zmarł dwa tygodnie temu. Tymczasowe zastępstwo po nim i jego muzykalnych kolegach z wyobraźnią sprawują w większości firm płytowych głusi i ślepi księgowi nieznanego nazwiska i zasług. Gnieżdżą się na najwyższych piętrach wieżowców, adres nieznany. Po Rebernie pozostały setki niezapomnianych nagrań, po nich zostanie papierowe spaghetti półrocznych raportów finansowych w koszu na śmieci. Do usłyszenia.
RFI.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.